Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym magazynie będziemy mówili o wypadku chlorowym w naszym mieście. Minęła właśnie 30. rocznica od tychże właśnie wydarzeń. W naszym studiu dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku dr Marek Kietliński.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
I świadek tychże wydarzeń, brygadier Jan Rabiczko, emerytowany strażak, który właśnie wtedy przy tej akcji pracował.
Tak, witam Państwa.
To może zacznijmy od właśnie wydarzenia, jak do niego doszło i co miało miejsce tutaj właśnie w Białymstoku.
Już 7 na 8 marca 1989 roku pociąg z chlorem ze Związku Sowieckiego, dlatego że ten chlor przewożono do zakładów w ówczesnej jeszcze Niemieckiej Republice Demokratycznej, przez granicę w Brzostowicy przekroczył polską granicę i zbliżał się do Białegostoku. I właśnie składał się z 12 cystern, z tym, że część z nich była z czystym chlorem, bardzo mocno stężonym. I ten pociąg przez Poleską, tamtymi torami...
Czyli dawny dworzec Białystok fabryczny.
Jest, tamtędy właśnie miał jechać. I po prostu maszynista zauważył nagle, który prowadził pociąg. Pamiętajmy, że też obowiązywały wtedy, już wtedy dość ostre przepisy. Więc ten pociąg jechał z niewielką szybkością, około 30 km. Więc te cysterny zaczęły się zsuwać, on zatrzymał ten pociąg, dał znać dyżurnemu. Jeszcze nikt nie wiedział tak naprawdę, co się dzieje, bo z tych dokumentów, które są też i w Archiwum Państwowym w Białymstoku, można wywnioskować, że władze tutaj nie orientowały się o tych niebezpiecznych, przynajmniej właśnie z tych dokumentów tak wynika, że tak niebezpieczne tutaj przechodzą ładunki, a ten na pewno był bardzo niebezpieczny, dlatego że po prostu przewożono tędy chyba najbardziej taki agresywny gaz, chlor, który powoduje z chwilą, gdy wydobywa się, powoduje praktycznie pustynię, wszelkie życie ginie.
I nastąpiło to wykolejenie się cystern na skutek uszkodzenia torów, które były eksploatowane nadmiernie i nieremontowane.
Pękła szyna. W trakcie usuwania skutków katastrofy chodziłem po tych podkładach. Ręką można było swobodnie wyciągać śruby, które miały mocować tą szynę. W związku z tym ten tor był niestabilny. Całe szczęście, że ta prędkość była niewielka. W ogóle kilka sytuacji takich zdarzyło się szczęśliwie. Druga rzecz, upadek tych cystern. Jedna prawie dojechała do obudowy węzła cieplnego, czyli solidna obudowa żelbetonowa. Gdyby cysterna uderzyła w róg tej konstrukcji, na pewno uwolnienie całkowite
gazu by nastąpiło.
Właśnie. Także kilka rzeczy, powiedzmy, sprzyjających.
Takich cudownych, mirakularnych, cudownych, można by powiedzieć.
Kilka rzeczy, jeżeli się cysterny położyły, no to oczywiście ta infrastruktura kolejowa z wygięciem szyn, wózki, kłębowisko stali. W związku z tym też prawdopodobieństwo duże uszkodzenia tej cysterny przy tym ruchu.
Mieć miejsce. Kiedy strażacy zostali powiadomieni, kiedy pojawiliście się?
Więc zgodnie z ówczesnie obowiązującą procedurą, maszynista zawiadamia swojego dyspozytora i natychmiast wysyłana jest zakładowa, zawodowa straż pożarna. Wyjeżdża tam trzema samochodami. Dwa gaśnicze i samochód ratownictwa technicznego. Powiadamiana jest zawodowa straż pożarna, która uruchamia oficera operacyjnego. Właśnie w mojej osobie. W momencie, kiedy przybyłem na miejsce zdarzenia, strażacy ZSP PKP wiedzieli już, że to jest chlor. Odszukano listy przewozowe i właśnie wracali od tych cystern z tymi listami przewozowymi. W tym czasie milicja przesłuchiwała maszynistę, w związku z tym takie pierwsze uzgodnienia. Odholować ten skład, który jeszcze stał. Zarządzenie ewakuacji jednostki, która była z tyłu. No i oczywiście uruchomienie całego systemu, czyli powiadomienie wojewódzkiego stanowiska kierowania, wojewódzkie powiadamia główne. No i początek akcji, czyli zbiera się zalążek sztabu.
Ale to są minuty, sekundy, godziny, jak to wygląda. No bo mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym ładunkiem, wysoce stężonym chlorem, który gdyby się zaczął ulatniać, no stwarzałby ogromne niebezpieczeństwo. No,
pierwsza rzecz, stwierdziliśmy, że sytuacja jest stabilna, tak? Zapach był wyczuwalny, uderzenie w zawory bezpieczeństwa spowodowało prawdopodobnie niewielki wypływ chloru, ale sytuacja jest stabilna. Nie ma wycieku, w nocy nic nie widać. To jest godzina, powiedzmy, 2:30. Ja byłem tam po godzinie 3:05. Gromadzimy siły i środki, czyli pierwsze decyzje, zabezpieczyć teren, wyłączyć ten teren. a następne działania wymagały już podjęcia decyzji przez władzę, czyli prezydenta, wojewodę.
No i tutaj dochodzimy do clou programu, dlatego że wypadek miał miejsce około 3 w nocy, a jeszcze 8, jeszcze 9 i następne godziny żadne działania w sensie ewakuacyjnym, poinformowania mieszkańców nie zostały podjęte.
Tak, bo to jest taka właśnie ciekawa sytuacja, jak wtedy w ogóle funkcjonowała też obrona cywilna i sztaby kryzysowe. I to też ma odzwierciedlenie w dokumentach Archiwum Państwowego w Białymstoku. Mamy właśnie protokoły z posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Obrony. Właśnie on wtedy tym całokształtem, zresztą jemu też i podlegała obrona cywilna. Tylko pamiętajmy, obrona cywilna w ówczesnym czasie, tu pewnie pan brygadier się ze mną zgodzi, była praktycznie w każdym zakładzie pracy i ćwiczyło się, tylko że ćwiczyło się warianty w razie zagrożenia wojną. Czyli ludzie bardziej wiedzieli, jak zachować się w czasie wybuchu, teoretycznie oczywiście, w czasie wybuchu bomby atomowej, tak,
jak zareagować,
niż na wypadek katastrofy. Nigdy nie ćwiczono właśnie tych katastrof, właśnie takich, które mogły się rzeczywiście zdarzyć i rzeczywiście chyba nie do końca sobie zdawano sprawę z tego, co się dzieje. Nie był opracowany w ogóle scenariusz. Pamiętajmy, że ewakuacja wielkiego miasta, chociażby w obrębie tego, co się działo, to jest też wielkie wyzwanie, jeżeli nie ma się opracowanych procedur. Pewnie jeżeli ma się, to też jest to bardzo duże zadanie do wykonania. Poza tym, co jest jeszcze? Jeszcze jest, później się stwierdza, że w zasadzie w Białymstoku nie ma masek przeciwgazowych. Jest ich kilka, które by neutralizowały chlor. I chyba decydenci dopiero po jakimś czasie, myślę, że dopiero do nich dociera, jakie to jest to niebezpieczeństwo. Co może się wydarzyć, jeżeli rzeczywiście strażakom nie uda się tego zabezpieczyć i jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego wycieku chloru. No ale jak reaguje też ulica? To jest też już też taka ciekawostka. Każde wydarzenie jakoś, ludzie reagują.
Rozprzestrzenia się
właśnie wieść szeptana. Ze wspomnień widać, jak zresztą sam wtedy byłem w Białymstoku, że ludzie na ulicy nagle zakrywają, prawda, twarze, ale idzie też wieść, że trzeba uciekać na 3., 4. piętro, bo chlor jest ciężki i będzie ewentualnie rozkładał
się na
do któregoś tam piętra. Ludzi też bardzo niepokoi, bo przecież widzimy, że wyłącza się Mirowiecką, wokół tworzy się kordon ze zmotoryzowanych odwodów milicji obywatelskiej. Także w mieście ta atmosfera strachu nagle zaczyna panować i to się czuje wtedy.
To całe wydarzenie miało miejsce przy ulicy Poleskiej, obok linii, która prowadziła z Białegostoku w kierunku Baranowicz. I tamtędy owe wagony z chlorem przechodziły, ale stwierdzacie, jest mniej więcej sytuacja stabilna i próba zorganizowania tego całego przeciwataku, czyli neutralizowania skutków ewentualnej katastrofy. No i w międzyczasie musicie zbilansować, czym dysponujecie. Czy uda się ochronić nawet ratowników, którzy będą przy tej ewentualnej tragedii funkcjonować? Jak to było, panie Janie?
W ówczesnym czasie Straż Pożarna, zawodowa i zakładowa, łącznie dysponowaliśmy, powiedzmy na pierwszy rzut, około 20 kompletami ubrań gazoszczelnych. Natychmiast do dyspozycji 80 aparatów chroniących drogi oddechowe.
Te aparaty trzeba było sprowadzić, bo w samym Białymstoku ich nie było raczej.
Bo w samym Białymstoku na każdym samochodzie również odwód operacyjny, zapasy, czyli od razu mieliśmy do dyspozycji około 40. Natomiast sytuacja jest stabilna i przygotowujemy się do podniesienia cystern, czyli przyjeżdża pociąg ratowniczy, trzeba odbudować tor i najgroźniejszy moment w momencie podnoszenia cysterny, uszkodzenie może być pod spodem, ona może być uszkodzona, naprężenia, może powstać wypływ. I tutaj trochę działania takie improwizacyjne. Przed momentem udania się na miejsce zdarzenia zrobiliśmy krótkie węże i ćwiczyliśmy jazdę w aparatach powietrznych i podawanie prądu wody w ruchu z ubrania gazoszczelnych z dachu samochodu. To był wariant taki, jeżeli nastąpi wyciek, to oczywiście samochody podjeżdżają, był zorganizowany odwód, który tą wodę non-stop dostarczał, również zmiany ratowników. Czyli ten scenariusz pozwalał na wielogodzinne nawet działanie i neutralizowanie wypływającej chmury z uszkodzonej cysterny.
Bo chlor z wodą już nie stanowi takiego groźnego połączenia.
No, powstaje substancja niebezpieczna, chlorowodór, natomiast to spływa do kanalizacji, to jest następny element, ale generalnie najgroźniejszy moment to jest w momencie wdychania tego chloru. Niszczy wszelkie życie biologiczne, nawet przy niewielkich stężeniach, 2-3 wdechy To jest obrzęk płuc i bardzo...
Bolesna śmierć.
Bolesna śmierć, tak.
Bo przypomnijmy, że chlor w czasie I wojny światowej, między innymi w twierdzy Osowcu, był użyty jako gaz bojowy. Z tak, olbrzymimi skutkami, no bo prawie 5000 ofiar było tam.
Też można to potwierdzić, że szybko wszystkie armie stwierdziły, jak niebezpieczna jest to broń chemiczna, dlatego że ona jest obosieczna. Wystarczy troszeczkę zmiana wiatru, żeby razić swoich
żołnierzy. Atakujący też poniósł konsekwencje.
Tak, i zobaczmy, że wyciągnięto z tego wnioski, bo przecież II wojna światowa, gdzie te technologie były zdecydowanie chyba lepiej rozwinięte, nikt nie odważył się użyć broni na jakąś większą skalę chemicznej.
No, chloru tym bardziej, bo już zakaz znany został w 1916 roku. I tu mamy do czynienia z taką potencjalną substancją bojową, można by rzec. Czy były rozważane decyzje, a nie ewakuacji ludzi?
Ewakuacja ludzi nastąpiła w promieniu około 700 metrów. Jak pisze prasa, świadkowie, w momencie podnoszenia tych cystern, to widać było, że świateł nie ma do trzeciego piętra, tak? Ja chciałbym tutaj przytoczyć badania, które zostały zrobione przez dwóch naukowców na podstawie dobrego amerykańskiego programu, jak wyglądałby rzeczywisty zasięg. Bo wcześniej operowano i do tej pory jest taki pogląd, strefa, zasięg 50 kilometrów. Więc wprowadzono aktualne warunki atmosferyczne panujące tam, no i założono dwa warianty. Pierwszy, całkowite uwolnienie tej cysterny, bardzo prawdopodobne. Strefa zagrożeń śmiertelnych do 5,5 kilometra. W terenie otwartym, w promieniu kilometra, małe szanse przeżycia. Również rozważano wariant, jak to działa do góry. Czyli rozważano temat zasięgu tej chmury do drugiego piętra. I biorąc wariant, że zaskoczenie w nocy, więc czas oddziaływania tej chmury około 3 do 4 godzin. W związku z tym również małe szanse przeżycia ludzi do drugiego piętra. Zwrócono również uwagę na to, że każde oddalenie się od epicentrum o 100 metrów zwiększa szansę przeżycia o 10%. Podsumowując, zrobiłem taką mapkę. Cały praktycznie Białystok jest w zasięgu strefy rażenia śmiertelnego po całkowitym uwolnieniu cysterny.
Czyli zagrożenie było olbrzymie. Nie rozważano ewakuacji, przeprowadzono ją częściowo w momencie, kiedy podnoszono te cysterny. Część ludzi zabrano w inne miejsca, innym kazano, szczególnie tym blokowiskom w pobliżu Poleskiej, przenieść się na wyższe piętra.
To bardzo ważny element był budowa tych cystern. Cysterny były produkcji rosyjskiej, były bardzo solidne. Grubość płaszcza od 5 do 7 mm. To też powodowało, że ta granica bezpieczeństwa była dość wysoka.
Nastąpiło podnoszenie, już cała akcja, sprowadzono specjalny patrol z Płocka, patrol chemików, którzy nadzorowali im to, oczywiście wielki pociąg techniczny PKP, który operował tutaj. Jak państwo czasami wjeżdżacie do Warszawy Wschodniej, to często można zobaczyć z wagonów właśnie ów pociąg techniczny, który brał udział w tej akcji, między innymi tutaj w Białymstoku. No właśnie, powróćmy do tych decyzji związanych z ewentualną ewakuacją. Jak reagowali mieszkańcy? Jak to jest w dokumentach?
No to tak jak mówiłem, tak, ludzie sami też, jak już oczywiście minął ten moment, był ten ranek, tak, z tego następnego dnia, no to ludzie sami próbowali zabezpieczyć się tutaj, zresztą tak jak pan brygadier mówił, przeważnie chronili się, wyjeżdżali do znajomych gdzieś na wyższe piętra. No wstrzymany został ruch, odwołane zostały też imprezy, natomiast no późniejsza, myślę, że późniejsza reakcja też jest ciekawa, dlatego że pamiętajmy, że to też był czas i przełomu, że to już trwał, ta sytuacja polityczna też była trochę inna, trwały obrady Okrągłego Stołu, szykowano się do wyborów i w zasadzie rzeczywiście tak zareagowano, bo Solidarność zarejestrowała Obywatelski Klub Ekologiczny, zbierano później podpisy, żeby te niebezpieczne ładunki jednak nie przejeżdżały przez Białystok. W ciągu 2 dni zebrano ponad 22 tysiące głosów, czyli to była bardzo, bardzo szeroka taka akcja. Oczywiście petycję zaniesiono do wojewody, ale proszę państwa, też nie udało się, wojewoda nie miał takiej mocy sprawczej jeszcze, tak? On zresztą też, tak jak trzeba podkreślić, władze tutaj lokalne nie były informowane do końca, tak, o tych niebezpiecznych ładunkach i dopiero posunięto się do tego, że pod koniec sierpnia 31 sierpnia 1989 roku przed Sądem Wojewódzkim właśnie rozpoczęła się bezprecedensowa rozprawa, tak, żeby zakazać. I rzeczywiście sąd to uczynił, tak? Sąd to uczynił, zakazał właśnie.
Czyli wytworzył się cały ruch, cały ludzi, mieszkańców
tak, takie ekologiczny. Zresztą to wiadomo, bo przecież wystarczyło, ludzie wiedzieli, jakie to jest potężne zagrożenie, no ale przecież to się nie dało, tak? Myślę, że pan brygadier więcej by powiedział, ale chyba to też spowodowało, że nie ma chyba takiej możliwości, żeby nie przepuszczać tak niebezpiecznych ładunków. One pewnie ciągle dzisiaj jeżdżą, ale myślę, że od tamtego czasu mamy zdecydowanie lepsze procedury, lepsze zabezpieczenia.
Większy nadzór. Ale w ówczesnych czasach rzeczywiście przez jakiś moment przez Białystok te niebezpieczne ładunki nie przejeżdżały. No choćby z tego powodu, że tor był uszkodzony.
Ale również zakazano, inną trasą poprowadzono, również zmieniono środek transportu, jeżeli chodzi o zaopatrzenie stacji uzdatniania wody, więc transport jest mniejszy i ruch kołowy.
Czyli już nie stwarzano tak wielkiego zagrożenia poprzez olbrzymie dostawy owego chloru. Ale wracając jeszcze do tej akcji, bo kulminacyjnym momentem to była sytuacja, kiedy podnoszono owe cysterny, te wózki, to wszystko ładowano na tory i próbowano odholować i wtedy mogło dojść do ewentualnego rozszczelnienia tych cystern.
Ta sytuacja naprawdę była bardzo, bardzo realna, dlatego że kłębowisko szyn, uszkodzone wózki plus ciężar tej cysterny, która dynamicznie uderzyła w podłoże, to mogło spowodować uszkodzenia tych cystern, więc naprężenia 80-tonowej cysterny mogły spowodować pęknięcia. I tu był taki najbardziej niebezpieczny moment, dodatkowo spotęgowany tym, że szybko robiony ten podjazd pod pociąg spowodował, że podpory w pewnym momencie tego dźwigu kolejowego zaczęły być niestabilne. Drugi był element, że się oderwał płaszcz taki termiczny z góry, więc te wszystkie dźwięki powodowały
strach.
Wrażenie tak, również wśród samych uczestników. Powiedziano tutaj o transporcie tym niebezpiecznym. Chcę zwrócić uwagę, że była druga katastrofa z udziałem 32 cystern, zderzenie dwóch pociągów w 2010 roku. Ja chcę powiedzieć, że nie wiem jak teraz to wygląda, ale w ówczesnym czasie w ciągu doby przez Białystok przejeżdżało 24 transporty z gazem propan-butan, z paliwem różnego rodzaju. Oczywiście to jest
mniejszy... Mówi pan o 2010 roku.
2010 roku. Ja mówię o zdecydowanie mniejszym zagrożeniu, ale chcę uświadomić również, że cysterny, które jeżdżą po mieście, czyli gaz propan-butan, również zdarzają się pożary takich cystern w Polsce i w Europie. Doświadczenia są takie, że wybuch takiej cysterny powoduje rozrzut odłamków w promieniu 1,5 kilometra i strefę bardzo wysokiego oddziaływania temperatury w promieniu 700 metrów. Więc w warunkach miejskich to bardzo, bardzo poważny problem. Tutaj przy tym chlorze dodatkowo noc, zaskoczenie, no i oczywiście działanie chemiczne, zabójcze.
Czy wyciągnięto wnioski, czy przygotowano plany ewakuacyjne, czy uzbrojono strażaków w większą liczbę sprzętu, który pozwalałby działać przy tego rodzaju zagrożeniach?
Straż pożarna w ówczesnym czasie miała w sensie prawnym zajmować się tylko gaszeniem pożarów. Natomiast wiedzieliśmy o zagrożeniach i te przygotowania były na miarę możliwości pozyskiwania środków finansowych w różny sposób. Stąd też na przykład adaptacja samochodu ratownictwa technicznego, kupowanie ubrań gazoszczelnych i sprzęt specjalistyczny do działań w zakresie ratownictwa chemicznego. Dopiero ustawy 1992-94 spowodowały, że zapisano to w działania podstawowe straży. No i oczywiście środki finansowe, które pozwoliły na uzbrojenie i przygotowanie się specjalistyczne. Następne działanie to powstanie zespołów kryzysowych, sztabów na każdym poziomie, począwszy od gminy, miasta i województwa, całodobowe stanowiska kierowania. No i oczywiście ćwiczenia, które się odbywają co roku.
Czyli organizacyjnie się już do tego przygotowano, sprzętowo również, ale wracając do wydarzeń z 9 marca 1989 roku, sytuacja była zaskakująca, dramatyczna i cudem ocaliliśmy. Jak pan sądzi, panie Janie?
Wszystkie badania pokazują, że gdyby doszło do nagłego uwolnienia cysterny, to praktycznie cały Białystok w strefie zagrożenia śmiertelnego znajdowałby się. Również mieszkańcy, którzy przebywali w domach, czyli noc, zaskoczenie i działanie kilkugodzinne, również spowodowałoby praktycznie zgon w 100% do drugiego piętra. Tak pokazują programy, które zostały zweryfikowane przez katastrofy na całym świecie. Także zagrożenie realne i rzeczywiście mieliśmy bardzo, bardzo dużo szczęścia.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę, za udział w programie. Wspominaliśmy wydarzenia sprzed 30 lat, kiedy to wykoleiły się cysterny przy ulicy Poleskiej w Białymstoku. Cysterny wypełnione chlorem. Naszymi gośćmi byli brygadier Jan Rabiczko, emerytowany strażak, wówczas dowodzący operacyjnie całą akcją przy ulicy Poleskiej, oraz dr Marek Kietliński, dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Lech Pilarski, do usłyszenia.